przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. Tytułem wstępu, bo kontynuujemy rozważanie tych historii, które miały miejsce w drodze Jezusa na krzyż. I po modlitwie, w której Jezusa wspierał anioł, czytamy. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 45 werset i 46. Następnie wrócił do uczniów i powiedział: wciąż śpicie i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, zbliża się mój zdrajca. Judasz wtedy wskazał na Jezusa zdradzieckim pocałunkiem, to miał być ten znak. Nawet wtedy Jezus, witając go, jeśli ktoś zauważył, powiedział do Judasza: przyjacielu. Wiedział, co się stanie, ale nie obraża zdrajcy, nie wyzywa go. Ludziom wciąż łatwo to przychodzi. Kiedy kogoś nie lubimy, kiedy wiemy, że ktoś nam robi krzywdę, to chcemy na niego wylać jakieś rzeczy, brzydkie rzeczy, a Jezus nie. To jest tak przy okazji, chciałem wspomnieć dobry przykład, że jeżeli nawet ktoś cię mocno skrzywdził, nawet jeżeli ktoś cię zdradził, nie musisz na niego wylewać wszelkiego błota, wylewać wszelkich nieczystości ze swoich ust czy z życia. Nie musisz się mścić. Po prostu powiedz prawdę: skrzywdziłeś mnie, okłamałeś mnie, nie chcę dalej z tobą rozmawiać, nie chcę się z tobą kontaktować, ale nie musisz się mścić. Więc gdy przychodzą ci do głowy sytuacje, w których stałeś się tak niecierpliwy, niecierpliwa, że postanawiasz brać sprawy w swoje ręce? Ktoś miał coś takiego? Ktoś to przeżył? Po to, że trzeba przyspieszyć bieg wydarzeń? Jak ja to wezmę w swoje ręce, to będzie lepiej? Po co tu czekać na kogoś, na mądrość z nieba? A może było tak, że byłaś tak zła lub zły, że wyraziłeś swój sprzeciw, zanim ta osoba nawet dokończyła zdanie, dokończyła wypowiedź, a kiedy dokończyła, to mogło być ci głupio. Dlatego, że później sobie uświadamiasz, że nie zrozumiałeś intencji tej osoby, a już oskarżyłeś, a już okazałeś jakąś swoją frustrację. Czy komuś kiedyś tak było głupio? Potrzebujemy w życiu cierpliwości. Ta cierpliwość jest czymś, co każdego dnia nam się przydaje. A kiedy Jezus przemówił i zidentyfikował się jako jestem, to pamiętamy żołnierze i strażnicy, którzy przyszli, byli powaleni na ziemię. I co się wtedy dalej stało? I tu przechodzimy. Wówczas Piotr postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. I mało tego, to nie było pierwszy raz, kiedy działał pochopnie. Może ktoś bardzo się utożsamia z Piotrem, że nie jeden raz, ale więcej. Pośpieszył się z czymś, zrobił coś pochopnie, a potem przyszło żałować, potem trzeba było naprawiać. I tu mamy też taką sytuację, bo jest to ten Piotr i ta sytuacja, jest to doskonały obraz kogoś, kto działa, zanim pomyśli, zanim coś przemyśli. Więc warto teraz połączyć opowieści z Ewangelii Łukasza i Jana, ponieważ oni uzupełniają się. Dlatego widzimy, że Piotr rozejrzał się i dostrzegł, że idą uzbrojeni ludzie. Potem już leżą na ziemi, więc sytuacja jest prosta. Wyciągnął swój miecz i zapytał. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 49 werset. Ci, którzy przy nim byli, widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? Jest to sytuacja, wtedy, przypomnę, przyszli pochwycić Jezusa w ogrodzie Getsemane. I 50 werset. I który z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odezwał się: przestańcie, dosyć tego. Potem dotknął jego ucha i uzdrowił go. Zanim Jezus zdążył odpowiedzieć, to Piotr już przystąpił do działania. To jest gorliwy człowiek. Takich potrzeba w kościele, czy nie tak? Gorliwych chrześcijan. Takich jak Piotr. No właśnie, nie za bardzo. Czasami ta gorliwość psuje. I Piotr zrobił coś oburzającego i całkowicie dziwacznego. Chwycił impulsywnie za miecz, ale ten impuls nadal trwał, bo on zamachnął się na głowę arcykapłana. No i wyobraź sobie taką sytuację i odcina ucho temu biednemu człowiekowi i widzimy, jak to ucho spada na ziemię. Powstaje zamieszanie i Jana 18, rozdział 10, werset mówi nam, że wtedy Szymon Piotr, który nosił miecz, wydobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Sługa zaś nazywał się Malchos. I teraz mam takie pytanie. Czy myślicie, że Piotr kiedy wydobył ten miecz, to tak specjalnie celował w ucho tego sługi? Dlaczego ktoś miałby atakować czyjeś ucho? W rzeczywistości Piotr wymierzył cios w głowę tego mężczyzny, ale że nie do końca trafił, więc miecz się ześlizgnął i obciął ucho. I uzdrowienie tego człowieka, uzdrowienie ucha Malchusa było, można dodać na marginesie, ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonał podczas swojej ziemskiej służby. Więc kiedy będzie jakiś quiz, będziecie na przykład mogli odpowiedzieć. Jak wiele ta historia mówi nam o Jezusie, a tak często pomijana, bo zanim Jezus poszedł na krzyż, a tak naprawdę tuż przed tym, wyciągnął rękę, aby pomóc, i to jeszcze pomóc publicznie, zadeklarowanemu wrogowi. Wrogowi, który przyszedł, reprezentował w ogóle tych, którzy chcieli go zabić, przyszedł tam, aby go schwytać. Ten Malachus należał do grupy wrogo nastawionych do Jezusa. Więc Jezus wrogowi robi przysługę. Nie do pomyślenia. Jednak Jezus też nie powiedział coś takiego: o, wreszcie jeden z was ma to, na co sobie zasłużył. Mógł to zostawić? Myślicie, co by się stało, gdyby to zostawił? Dosyć dużo. Ale zamiast tego wyciąga Jezus rękę i uzdrawia człowieka w potrzebie w sposób nadprzyrodzony. Jakiś to kontrast w porównaniu do zachowania Piotra. Piotr jest gotowy zabijać, a Jezus uzdrawiać, dawać życie. Jakiś to kontrast czasami dla różnych religii, które w imię ich niego Boga chcą zabijać, a inni chcą nieść życie. Jaki to kontrast do przesłania dla tych chrześcijan, którzy w pewnych to wiekach z mieczami szli, aby zabijać innych i jeszcze mówili, że to w imię Boga. Dlatego moje przesłanie: nie idź w ślady Piotra, szczególnie tu w ogrodzie w Getsemane, ale zamiast tego okazuj łaskę, tak jak to zrobił Jezus. Więc postanów dzisiaj, że będziesz, albo wręcz możesz się pomodlić, możesz w ogóle zwrócić się do Boga, że chcesz, aby On cię uzdolnił do przebaczenia tym, którzy cię obrazili, którzy ci wyrządzili krzywdę. Możesz dzisiaj powiedzieć: Boże, daj mi siłę i moc, aby kochać moich wrogów, aby zachowywać się znacznie lepiej niż Piotr, a najlepiej tak, jakby to Jezus chciał, żebym się zachował. Bo przecież to już Biblia mówi, to jest tam w liście do Rzymian, drugi rozdział, że to dobroć Boża pociąga ludzi do nawrócenia. A jak ludzie mogą zobaczyć dobroć Bożą? Oni mogą ją zobaczyć w nas. Czy jest jakaś osoba lub grupa ludzi, wobec których jesteś teraz nastawiony źle? No to możesz się zastanowić, jak mogę to zmienić, jak mogę okazać im wręcz coś innego, Bożą miłość. Więc w chwili uniesienia Piotr odcina ucho człowiekowi, ale czy ty potrafisz sobie przypomnieć też takie chwile, kiedy w pośpiechu, nie zastanawiając się nad skutkami swoich działań, coś robisz, a dopiero po fakcie coś do ciebie wraca? A to właśnie tak bywa, że kiedy nie chcemy czekać na Boga, brak nam cierpliwości, to będzie prowadziło do problemów. Jeśli lubisz problemy, rób wszystko nagle, według przysłowia, jak nagle to po diable. Rób wszystko nie zastanawiając się nad tym, będziesz mieć więcej potem wspomnień. Wtedy, kiedy bierzesz sprawę w swoje ręce, to tak naprawdę co robimy? Kopiemy sobie dołek, w który bardzo dosyć głęboki, w który wpadamy i potem nawet inni mogą nas nie wyciągnąć. Sami sobie nie damy rady. Próbujemy szukać pomocy u innych. Wtedy naprawdę tylko Pan Bóg może nam pomóc, bo każdy wybór ma swoje konsekwencje. I Jezus właśnie wkracza. Tutaj już człowiek by nie mógł pomóc. Piotr już by nie mógł sobie pomóc, dlatego że z powodu tego czynu poniósłby konsekwencje. Dlatego że on tej nocy, kiedy odciął ucho Malchusowi, słudze arcykapłana, zachował się naprawdę skandalicznie i też sprzecznie z prawem. A to niosło konsekwencje. On mógłby być za to surowo ukarany. To była wpływowa osoba. I Piotr mógł się liczyć z tym, że mógłby trafić do więzienia. I nie wiadomo, co by tam dalej przeżywał. A co robi Jezus? Naprawia to, co Piotr zepsuł. Ratuje go przed konsekwencjami tej swojej nadgorliwości, a w tym wypadku również pobudliwości. Dlatego Pan Bóg nieraz musi ratować chrześcijan z powodu ich gorliwości, nierozsądnej gorliwości. Tak jak wspomniałem, Malachus to nie był tam jakimś tam obywatelem. To była osoba, to był sługa najwyższego kapłana, więc na pewno byłby aresztowany i jakieś konsekwencje by poniósł. A Jezus musi się teraz zajmować głupotą swojego ucznia wtedy, kiedy jeszcze przed chwilą w agonii modlił się, kiedy cierpiał, kiedy jego pot był z domieszką krwi. Wtedy, kiedy inni go opuścili, bo poszli spać nawet najbliżsi uczniowie i został sam. Musiał przyjść anioł z nieba, aby go wzmocnić. Jezus, wiedząc, że idzie na śmierć, idzie na cierpienie, a tu mu jeszcze ten uczeń, który i tak poszedł spać, kiedy Jezus go prosił, żeby się modlił wraz z nim, to on jeszcze mu wycina taki numer. Jak często chrześcijanie Panu Bogu próbują wycinać niezłe numery, zachowując się nie tak, jakby Pan Bóg tego chciał, ale chrześcijanie są dumni, bo są gorliwi, bo coś zrobiłem dla Boga. Ale czy Bóg ci to kazał? To było nieautoryzowane, jak to się często mówi, zachowanie Piotra. On nie poczekał, co Jezus by chciał. I gdy ta krew Malchusa spływała mu z rany, a Piotr trzymał w ręku zakrwawiony miecz, Jezus się odzywa. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 51 werset. Lecz Jezus odezwał się: przestańcie, dosyć tego. Potem dotknął się jego ucha i uzdrowił go. Jezus mógł pozwolić, aby Piotra później aresztowano, ale nie. Jezus postanowił zaingerować w sytuację, w którą wpakował się jego uczeń. Jezus całkowicie uzdrawia ucho Malchusa, zanim żołnierze jeszcze go związali i wyprowadzili z ogrodu. I to jest bardzo ciekawe, że nasz Bóg leczy rany, które my w gorliwości, ale bez mądrości, bez zrozumienia zadajemy innym ludziom. Chrześcijanie potrafią sami sobie zadawać rany. Chrześcijanie sami sobie obcinają uszy. I jeszcze nazywają to gorliwością dla Boga. Co widzimy dzisiaj wybitnie w internecie, w różnych serwisach społecznościowych, nawet kazania w internecie, niektóre są przesycone mieczem i krwią wobec innych. Ale Pan Jezus tak nie chce i co robi? Leczy potem ludzi zranionych przez innych chrześcijan. A niektórzy ludzie są tak zranieni przez chrześcijan, że nawet już nie chcą widzieć chrześcijan. I tej nocy w ogrodzie Getsemani słowa Jezusa zwaliły z nóg, jak ja mówiłem, ponad 500 uzbrojonych ludzi. Więc Jezus nie potrzebował jednego miecza Piotra. Przecież mówiłem poprzednio, tydzień temu, że Jezus wypowiedział dwa słowa, ego eimi, i ponad 500 uzbrojonych ludzi upadło na ziemię. Czy myślicie, że ten jeden miecz mógłby cokolwiek zrobić? I czy myślicie, że ci wielu chrześcijan, którzy tak machają swoimi mieczami, raniąc innych w swojej gorliwości, mogą coś wskórać? Często wręcz jest odwrotnie, bo nie słuchają Pana Boga. Czy Pan Bóg nie ma swoich sposobów, ale niektórych one nie interesują, mają swoje. Więc mimo to Piotr, wbrew wszelkim okolicznościom, postanowił wtrącić się w Boże plany. I zamiast jednak zostawić Piotra w kłopotach, przecież Piotr sobie sam tego piwa naważył, jak to mówią Polacy, to Jezus przerywa wszystko i ratuje Piotra. Dlatego, że Piotr poniósłby konsekwencje. Więc kiedy następnym razem pomyślisz, że jesteś zbyt zajęty lub zbyt ważny, by zaangażować się w problemy przyjaciela, w problemy wierzących chrześcijan, to przypomnij sobie przykład, który Jezus dał w noc prześladowania. Czy Jezus nie był zajęty? Czy Jezus nie szedł na krzyż? Czy Jezus nie cierpiał? Cierpiał tak jak nigdy wcześniej, a mimo to się zatrzymał, aby pomóc swojemu uczniowi, który pakował się w nieszczęście. Tamtej nocy Jezus miał wiele na głowie, a mimo to pomaga uczniowi, o którym też wcześniej czytamy: nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. A mógł przecież Jezus powiedzieć Piotrze: narobiłeś sobie tego bałaganu? Teraz musisz go sam naprawić, poniesiesz konsekwencje. Tylko że Jezus wiedział, że Piotr nie jest w stanie sam wyjść z tego dołka, który sobie wykopał. Więc pomoc była potrzebna. I dlatego kolejna moja myśl: nie oceniaj innych, którzy wpadli w tarapaty. Przypomnij sobie, ile razy tobie się coś takiego zdarzyło, kiedy Pan Bóg w miłosierdziu zainterweniował. Tu już dzisiaj słyszeliśmy pewne świadectwa, kiedy Pan Bóg w swoim miłosierdziu zainterweniował, żeby kogoś uratować, poprawić wizerunek, relacje. Czyli Jezus wybawia nas z kłopotliwych sytuacji, w które sami się pakujemy, a przecież mógłby nas często zostawić. Czasami tak, musimy się też uczyć. Czasami musimy ponosić konsekwencje i wyciągać wnioski. Ale gdyby Jezus nie okazywał nam miłosierdzia, ile rzeczy mógłby nas tak dotknąć, żebyśmy siedzieli non-stop w tych dołkach, które sami kopiemy. A kto pod innymi dołki kopie, to też sam w nie wpada, mówi przysłowie. Tylko, że bardzo wielu ludzi sobie kopie dołki. Nie innym, z założenia. Swoimi czynami, swoimi krokami. Ale Bóg wciąż nas kocha i wciąż przychodzi nam z pomocą. Czasami trzeba kogoś nauczyć, więc go na jakiś czas zostawić. Albo czasami niech coś więcej dostrzeże, aby następnym razem się nie pakował. Więc teraz, gdy widzisz innych w tarapatach, masz okazję być tym przedłużeniem Bożego miłosierdzia. Znaczy, zdarzyło ci się, że znalazłaś się w trudnej sytuacji, kiedy ktoś pomógł ci i bez osądzania to zrobił? Bo są tacy, którzy pomagają, ale strasznie jęczą. Znacie takich? Ojej, znowu muszę ci pomóc, i znowu się wpakowałeś, ojej. I tak się próbuje dowartościować, jacy oni są wspaniali, jaką ci łaskę okazują. No to jest czasami tak, że żeby się nie chciało już tej pomocy, jeśli on już ma taką łaskę robić. Ale są też tacy, którzy ci pomagają, nie jęczą. Jakie to piękne. I Jezus też tu nie jęczał Piotrowi. Jezus tutaj nie tłumaczył Piotrowi od razu, źle się zachowałeś, to niewłaściwe, jak tak będziesz robił, to będę musiał ci ciągle pomagać. Więc i my nie musimy tak ciągle ludziom tego przypominać, wypominać. To byłoby piękne. Jezus jest naprawdę cudownym przyjacielem, bo każdego dnia Jego miłosierdzie jest dla nas dostępne. I nie jeden raz interweniuje, nawet o tym nie wiemy, wyciągając nas z problemów, czasami nawet wręcz składając nasze życie w całość. Ale przejdźmy dalej. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 52 werset i te następne czytam. Wtedy Jezus powiedział do niego: schowaj miecz tam, gdzie jest jego miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić mojego ojca, aby natychmiast postawił przy mnie więcej niż 12 oddziałów? W Grece jest legionów anielskich. Rzymski legion w pełnej sile liczył około 6 tysięcy żołnierzy. Dosłownie rzecz biorąc, Jezus mówił, że Bóg Ojciec może wysłać 72 tysiące aniołów, aby go bronili, jeśli zostanie o to poproszony. Dodam, że pewne źródła podają, że teoretyczny stan osobowy legionu wynosił od 5 tysięcy do 6 tysięcy żołnierzy, a w praktyce jednak rzadko przekraczał 4 tysiące. Więc w różnym okresie różnie to bywało. Ale spójrzmy na te liczby. 72 tysiące aniołów. Jakby się czuli, gdyby te 500 tylu aniołów zobaczyło? Albo jakby się czuli, gdyby rzeczywiście aniołowie zainterweniowali? To jest ogromna liczba. A jeszcze chcę dodać, że każdy z aniołów miał inną moc niż człowiek. My wiemy z Biblii, że czasami jeden anioł potrafił sobie poradzić z ogromną liczbą ludzi. Zresztą tu nie chodzi o dokładną liczbę, bo gdy weźmiemy pod uwagę moc, która została już zademonstrowana w ogrodzie, a następnie dodamy jeszcze potencjalną pomoc i wpływ 12 legionów aniołów, no to staje się jasne, że ci ludzie, którzy przyszli, aby pochwycić naszego Zbawiciela, nie mieli żadnych szans. I dlaczego jest to istotne, jak pokazuje? Bo to nam pokazuje, że Jezus dobrowolnie się oddał. Oni nie mieli nawet szans z Jezusem, bo jak Jezus powiedział: ego eimi, ja jestem, oni już leżeli. A Jezus nie wezwał nadprzyrodzonej pomocy, która była mu dostępna. Ale dlaczego? Bo właśnie dobrowolnie szedł, aby umrzeć za nas. Aby dać nam życie, aby dać nam przebaczenie grzechów. I Jezus nie potrzebował tu mało znaczącego, praktycznie nic nieznaczącego miecza Piotra, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Na cóż by się zdał ten jeden miecz? Na nic. I działania Piotra też są przykładem tego, jak ludzie często próbują rozwiązywać problemy, ale w tym jest coś, co w niektórych kościołach, które używają takich slangów kościelnych, nazywają, że według ciała postępują. Inaczej mówiąc, Nie pochodzi to z Boga, co podejmują. Bóg od nich tych rzeczy nie oczekuje. Oni sami chcą pokazać, jacy są gorliwi Bogu. Ale tak naprawdę te ich działania nie mają Bożej akceptacji. One nie są autoryzowane. A Spurgeon, komentując zachowanie Piotra, powiedział tak. Byłoby o wiele lepiej, gdyby ręce Piotra były złożone w modlitwie, niż trzymając miecz. Zdecydowanie. I byłoby to lepiej, gdyby te kiedyś tysiące chrześcijan, które ruszały, aby w imię Jezusa coś zdobywać, złożyły ręce w modlitwie, niż te ręce przyłożyli do tych mieczy. Wiesz, Jezus miał całą moc potrzebną do pokonania tych żołnierzy. Więc kiedy ty stawiasz w życiu czoła wyzwaniom, to zawsze pamiętaj, że Jezus ma moc. I że możesz też problemy rozwiązywać po Bożemu. Więc zanim wpadniesz na pomysł, aby z czymś się uporać bez brania pod uwagę tego, co Bóg ma do powiedzenia, a dobrze, żeby wziąć pod uwagę, co ma Bóg do powiedzenia, bo tak sobie pogorszysz bez Niego jeszcze sytuację. Czasami nie pomagamy sobie, ale wręcz jeszcze pakujemy się w kolejne tarapaty. Kopiemy sobie jeszcze większy dół i tych historii mógłbym wiele opowiadać z waszego życia też. Dlatego kiedy się coś takiego dzieje, kiedy chcesz coś wziąć w swoje ręce, to przypomnij sobie Piotra. A następnym razem właśnie, gdy poczujesz taką pokusę, aby chwycić za miecz i zacząć nim wymachiwać, kiedy Bóg od ciebie tego w ogóle nie oczekuje, to poświęć chwilę, aby sobie przypomnieć, że Jezus potrafi poradzić sobie z problemami bez twojej interwencji. Czasami chrześcijanie próbują rozwiązywać problemy Boże, kiedy Bóg ich o to nie prosi. Niektórzy próbują bronić Boga, kiedy Bóg wcale od nich tego nie oczekuje. Są takie sytuacje. Którzy bronią wielu prawd, kiedy Bóg w tym momencie od ciebie tego nie oczekuje. Czasami trudno to rozpoznać, ale czasami nie ma co się ekscytować. Ekscytujemy się i wtedy w takiej ekscytacji pochopnie sięgamy po miecz. A ja bym chciał, abyśmy sięgnęli po Biblię, poznali, co Bóg ma do powiedzenia na wiele tematów. Wtedy będziemy wzrastać w mądrości. Kiedy będziemy się modlić, będziemy nawiązywać bliską relację z Bogiem, wtedy będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego. Ja wiem, że takim naturalnym ludzkim odruchem jest rozwiązywać swoje sprawy po swojemu. Mało tego, my czasami jeszcze chcemy rozwiązywać cudze sprawy po swojemu. Nawet nie wiemy, jak do końca ten problem wygląda, ale już mamy mnóstwo rozwiązań. I często te nasze rady komuś nie pomagają, ale wraz z nim potrafimy często kopać dołek. To jest duża odpowiedzialność, żeby przez chwilę się zastanowić, pomodlić. Czasami jak nie wiemy, co w danym momencie powiedzieć, to nie jest to ujmą dla nas, kiedy możemy rzec, wiesz co, ja się pomodlę, zastanowię. Nie chcę ci pochopnie udzielać jakichkolwiek wskazówek, rad, dlatego że no nie wiem. Albo możesz mi coś więcej powiedzieć, żebym miał więcej informacji. Ale niestety, no ta tendencja jest, żeby szybko coś odpowiedzieć, nie zawsze słusznie. Więc jeżeli jesteś osobą wierzącą, to przecież możesz zwrócić się do Boga, prosząc Boga o interwencję, Boga o mądrość, wtedy, kiedy potrzebujesz podjąć decyzję. Więc zanim to zrobisz, pomódl się o to. Jezus powiedział, że wyciągnięcie miecza było błędem. Więc Piotr próbował powstrzymać Jezusa przed czym? Tak naprawdę przed tym, po co przyszedł. Oznacza to, że Piotr walczył przeciwko woli Bożej. A to nie jest dobry pomysł. I to jest właśnie też kolejna lekcja, że czasami te nasze reakcje, nasze odpowiedzi mogą nie być właściwe również z tego powodu, że jednak coś zatrzymujemy, coś co powinno się dziać. Śmierć Jezusa była konieczna, aby Jezus mógł wypełnić cel swojego przyjścia, więc odkupienie nas wszystkich. I co wtedy uczniowie zrobili? To jest okazja, by jeszcze o tym powiedzieć. A uczniowie uciekli. Zobaczcie, a nasz król zachował się po królewsku w takiej trudnej godzinie. Bo kiedy przyszli schwytać Jezusa, on nie stawiał żadnego oporu. Już wiemy, że gdyby chciał, mógłby spokojnie sobie poradzić. Oni nie mieliby z Jezusem żadnych szans, ale Jezus sam oddaje się w ich ręce i mówi tak, jeśli mnie szukacie, pozwólcie im odejść. W takiej chwili również Jezus myśli o innych. Bo Jezus zawsze myśli o innych. Był taki czas wtedy w ogrodzie Getsemani, ale nawet kiedy wisiał na krzyżu, też myślał o innych. Kiedy cierpiał, wisząc na krzyżu, myślał o jednym z uczniów i myślał o swojej matce. Jednocześnie też miał czas, aby pomyśleć o jednym z tych towarzyszy tego ukrzyżowania, który był gotowy nawrócić się w ostatniej chwili. To jest Jezus. Kiedy Jezus został aresztowany, uczniowie uciekli i prawdopodobnie dla własnego bezpieczeństwa to zrobili, bo powiedzmy sobie też wprost, Jezus nie mówił im, że mają z Nim teraz właśnie umierać. On teraz to im powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bo jakby oni wszyscy umarli z Jezusem, to by się troszeczkę pogmatwał plan głoszenia Ewangelii. Ale jest to bolesne, kiedy w najtrudniejszej chwili uciekają twoi przyjaciele. Uciekają twoi uczniowie, oni cię opuszczają. I jak to Max Lucado napisał w pewnej książce Just Like Jesus, wszyscy przysięgali wierność, a jednak wszyscy uciekli. Pamiętacie? Nie, my to będziemy, to do końca. I dalej pisze, patrząc z zewnątrz widzimy tylko zdradę. Uczniowie go opuścili, ludzie go odrzucili, a Bóg go nie wysłuchał. Nigdy tak wiele ciężarów nie spadło na jedną istotę. Złóż wszystkie nielojalności nieodpowiedzialnych ojców, zdradzających żon, marnotrawnych dzieci i nieuczciwych pracowników w jedną stertę, a zaczniesz dostrzegać, z czym Jezus musiał się zmierzyć tamtej nocy. Z ludzkiego punktu widzenia świat Jezusa się zawalił. Żadnej odpowiedzi z nieba, żadnej pomocy od ludzi, żadnej lojalności od Jego przyjaciół. Taka chwila. Tacy są ludzie. Chwalimy się lojalnością, ale wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze. Bo jak jest źle, sprawy są trudne, no to kiedy mamy też opozycję, gdy ktoś traktuje nas nieuprzejmie, gdy nasza wiara kosztuje choć trochę, to ta lojalność gdzieś słabnie. Podobni stajemy się do tych uczniów, że uciekamy. Uciekamy od posłuszeństwa Jezusowi, uciekamy od naśladowania Jezusa, bo chwila trudna, bo ciężko, bo nie jest łatwo. Ale to w czasach konfliktu odkrywamy tak naprawdę, kim jesteśmy, kim Jezus jest dla nas. Więc Jezus nie był zaskoczony tym, że Jego uczniowie opuścili, sobie uciekli, dlatego że to przepowiedział. On znał ich dobrze. Lepiej niż oni sami siebie, więc Jezus, jak powiedziałem, to przewidział i dlatego kiedyś powiedział, jak uderzą pasterza, to trzoda się rozproszy. I właśnie się rozproszyła. Uciekli. Przyszły zaciekłe wilki, pochwyciły Jezusa, więc owce uciekły. I znowu jeszcze cytat ze Spurgeona, jak jest okazja. Dla wiecznego honoru każdego z uczniów byłoby trzymanie się blisko Chrystusa aż do końca. Ale ani kochający Jan, ani chełpliwy Piotr nie wytrzymali próby tego uroczystego czasu. Ludzka natura jest tak słaba, nawet w najlepszym wydaniu, że nie możemy mieć nadziei, że ktokolwiek z nas byłby odważniejszy i wierniejszy niż apostołowie. Bardziej pierwsza połowa jest ciekawa. Kochający Jan, taki Piotr, który zapewniał, ja nigdy, ja w ogóle. Przychodzi moment, Jezus patrzy, nie ma nikogo. Ale ludzie mogą zawieść, ale Bóg nie. Jezus znalazł siłę do życia i właściwą perspektywę, pokazując ją nam w ten sposób, gdzie to wszystko się znajduje. Więc możemy też, powiem, próbować zebrać odwagę, możemy próbować rozwijać pozytywne nastawienie, ale to wszystko jest nic. To jest często zwykła psychologia pozbawiona Boga. Ale Jezus był spokojny i świadomy i pewny siebie, ponieważ wiedział, co jest wolą Bożą. On spędzał czas z Ojcem. On spędzał czas na modlitwie. On wiedział, co jest prawdą, co mówi Słowo Boże. Czekał i realizował wolę Boga, aby uratować też nas. Tak bardzo się śpieszymy i często chcemy prostych rozwiązań. Przyzwyczailiśmy się bardziej zwracać do Google'a porady niż do Boga. Więcej i częściej czytamy serwisy społecznościowe niż Biblię. Częściej spędzamy czas na wszystkim innym, tylko nie na modlitwie. Ale przecież kiedy dzielisz się z Bogiem swoimi lękami, z tym, co przeżywasz, kiedy szukasz Jego woli, kiedy poznajesz Jego Pismo Święte, to przecież to pomoże ci wyjść z tych dołków. Albo nie wpaść w te dołki życiowe, które ci szkodzą. I do tego nas zachęcam. Amen.